Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W imię Boże. Duch Święty, dawca darów. Duch Święty przyzywany w naszej sekwencji do Ducha Świętego każdego ranka. I dzisiaj też śpiewaliśmy. Przyjdź Ojcze ubogich, dawco darów mnogich. Śpiewaliśmy. Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym, siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary. No właśnie, z jednej strony prosimy o mnogie dary, a z drugiej strony słyszymy o siedmiorakich darach. Zresztą znamy z katechizmu, z naszych lekcji religii, z tego, co od nas wymagano, właśnie siedem darów Ducha Świętego. Skąd się to wzięło? Ano wzięło się w nauczaniu Kościoła, w jego liturgii także z Księgi Izajasza, ze Starego Testamentu, gdzie właśnie jest mowa o tym proroctwie mesjańskim, o przyjściu Mesjasza, zwanego różdżką Jessego, bo pochodzącego od Dawida, który był synem Jessego. I spocznie na niej duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Bożej. No właśnie, tak jak sobie to policzymy, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Bożej albo Pańskiej, to w różnych tłumaczeniach jest. No to jest 6, a nie 7. Skąd się wziął ten 7 dar, czyli dar pobożności? W greckim tłumaczeniu Starego Testamentu, w tak zwanej Septuagincie, dodano właśnie ten dar pobożności po to, aby uzyskać cyfrę 7. 7 to w świecie greckim to była liczba symbolizująca pełnię, obfitość, doskonałość. I właśnie te 7 darów Ducha Świętego tak charakteryzuje Ducha Świętego samego, ale też Jego dary, które są obfite i nieskończone. A tych 7 to jest przykładowych, takich może no, z naszego punktu widzenia najważniejszych. Bo co to są za dary? To są dary dawane każdemu chrześcijaninowi po to, aby mógł dobrze żyć. To znaczy przeżyć życie razem z Panem Bogiem, aby mógł Jemu służyć, Go kochać, aby mógł cieszyć się Jego obecnością, aby dla niektórych, jak to mówią, trudne wymagania ewangeliczne stały się możliwe. Bo o własnych siłach to wiadomo. Mówimy tutaj właśnie w tej modlitwie, przyjdź Ojcze ubogich. Właśnie, my jesteśmy ubodzy, ograniczeni, słabi, grzeszni i tak dalej, nie muszę mówić, każdy z nas wie, bo sam doświadcza. I teraz te dary mają nam pomóc, żebyśmy mogli zrealizować to, do czego nas Pan powołuje, a powołuje nas do bycia ze sobą, do zjednoczenia ze sobą już w jakiejś mierze tutaj na ziemi, do wiecznego zjednoczenia w przyszłości, w wieczności. I teraz właśnie, jakie to są dary? Kochani, będę charakteryzować każdy z tych darów, te 7 darów. Powiem szczerze, że było mi trudno przy niektórych, bo jakoś trudno rozgraniczyć właśnie jeden dar od drugiego i tak zrozumieć do końca. Ale przekażę Wam tak, jak to zrozumiałam. A zawsze jest nadzieja w bracie Radku, że właśnie uzupełni i wyjaśni już tak bardziej teologicznie i głębiej. Więc właśnie te dary. Czyli z tego, co powiedziałam, te dary służą każdemu chrześcijaninowi do jego osobistej drogi z Panem Bogiem. Czyli mówiąc teologicznie, do jego uświęcenia. Czyli to są dary z jednej strony indywidualne, osobiste, z drugiej strony właśnie takie służące do świętego życia, no, mówiąc górnolotnie. Dobrze, pierwszy dar, dar mądrości. W Księdze Mądrości właśnie mądrość jest wychwalana jako osoba, no, prawie że spersonalizowana, można powiedzieć, że utożsamiona z samym Bogiem. Tu jest taki fragment dla mnie dość znaczący. Z Tobą jest mądrość, która zna Twe dzieła i była z Tobą, kiedy świat stwarzałeś i wie, co jest miłe Twoim oczom. Właśnie, czyli w tym darze mądrości chodzi o to, że mając dar mądrości, poznajemy dzieła Boże, poznajemy również Jego stworzenie i wiemy, co miłe jest oczom Boga, czyli co jest zgodne z Jego wolą. Właśnie, mądrość pozwala rozpoznawać to, co Boże w tym świecie widzialnym. Rozpoznawać Jego ślady, Jego znaki właśnie w przyrodzie, w innych ludziach, w poszczególnych zjawiskach w naszym życiu, w przebiegu naszego życia. A również pozwala rozpoznawać prawdę, to znaczy odróżniać ją od fałszu. I to na każdej płaszczyźnie, zarówno właśnie w naszym życiu codziennym, właśnie, no to wiadomo, ale może tak sobie powiedzmy, że pomaga nam ten dar, no nawet czytając, nie wiem, gazetę czy internet, odróżnić prawdę od fałszu, bo tutaj nam mądrość pokazuje, co jest zgodne z przykazaniami Bożymi, co jest zgodne z Duchem Pana. Tak samo właśnie możemy dzięki tej mądrości jakby zniwelować różnicę pomiędzy życiem zwyczajnym, codziennym, świeckim, jak to się mówi, a życiem sakramentalnym, życiem Bożym. Po prostu mądrość nas uczy, że jest to jedność, że mamy jedno życie i że Boga interesuje wszystko, co jest w naszym życiu i po prostu mamy z Nim być w każdym szczególe najbardziej prozaicznym życia i we wszystkim Go dostrzegać. Właśnie, mądrość potrafi znaleźć Boga właśnie zarówno w kościele, jak i w supermarkecie, jak i w jakiejś bardzo świątobliwej osobie, charyzmatycznym księdzu i biednym, niepełnosprawnym człowieku. Może nawet jeszcze bardziej rozpoznać oblicze Pana Jezusa. Też właśnie mądrość pozwala zachować równowagę w naszym życiu chrześcijańskim. Pomiędzy tym, co właśnie jest zaangażowaniem się w świat, a tym, co jest zaangażowaniem się w nasze powinności wobec Boga. I właśnie też niwelowaniem tych różnicy, bo zaangażowanie w świat wypływa z tego kontaktu z Bogiem. Właśnie można sobie postawić takie pytanie, które właśnie mądrość nam podsuwa przy na przykład podejmowaniu decyzji. Czy ta dana rzecz, do której się zbliżam i nie wiem, czy się mam w nią zaangażować, czy to mnie bardziej do Pana Boga przybliży, czy nie? Jak mamy odpowiedzieć na to pytanie? No, tutaj właśnie to, o czym była mowa w poprzednich konferencjach, zwłaszcza wczoraj, tutaj wchodzi w grę bliskość Boga. W jakiej jesteśmy z Nim w relacji? Czy jesteśmy właśnie w takiej zażyłości, przyjaźni z Nim? Bo jeżeli tak, to wtedy mamy rozeznanie, co się Bogu podoba, co jest Mu miłe, jaki On jest i czy ta sprawa właśnie będzie po Jego myśli. I to jest właśnie dar mądrości. Dobrze. Dar następny, żeby nie tracić zbytnio dużo czasu. Dar rozumu. Właśnie, tutaj było widzenie, w darze mądrości było widzenie świata jakby Bożymi oczyma, dostrzeganie Boga we wszystkim, a w darze rozumu chodzi o to, żebyśmy zrozumieli w pełni, na czym polegają prawdy Boże, na czym polegają Jego przykazania, żebyśmy też umieli przyjąć natchnienia Ducha Świętego. Bardzo ten dar rozumu jest przydatny przy kontakcie ze Słowem Bożym. I tu nie chodzi właśnie o naukowe roztrząsanie treści biblijnych, bo od tego są naukowcy, teologowie, bibliści, tylko o rozumienie Słowa Bożego w sposób duchowy. Czyli rozpoznawanie tego, co Bóg do mnie mówi poprzez Słowo Boże. Jak w danym momencie, w mojej sytuacji życiowej chcę kształtować moje życie przez Słowo. No to wczoraj było właśnie w tych świadectwach, to właśnie Mariola i Grzesiu mówili tak wspaniale właśnie o tym, jak Słowo nie tylko powiedziało im coś, ale wpłynęło na ich życie, bo na nie odpowiedzieli. To na pewno jedno z drugim, zrozumienie i odpowiedź na to Słowo. To właśnie dar rozumu wtedy przychodzi. Dar rozumu też włącza się wtedy, kiedy ponoszą nas emocje, kiedy nie potrafimy ich opanować i wtedy właśnie możemy prosić Boga o dar rozumu, o na przykład sublimację tych emocji takich negatywnych, aby przekształciły się na przykład w zaangażowanie w coś dobrego. Dar rozumu też pozwala nam rozpoznawać znaki czasów. No, Pan nas do tego wzywa w Kościele, bo Ewangelia się nie zmienia, ale nasze rozumienie i zastosowanie Ewangelii tak. I tu mam taki przykład z życia Kościoła, papież Jan XXIII. Wiecie, że taki był, prawda? Po Piusie XII, wybrany w 58 roku właśnie na papieża. I była taka sytuacja, podobno, że odprawiał nabożeństwo w ramach Triduum Paschalnego. I tam właśnie w Wigilię Paschalną jest zawsze modlitwa za cały świat. I kolejno się wymienia tamte potrzeby całego świata, przechodząc, prawda, no kolejne stopnie, że tak powiem, najpierw od chrześcijan, tam katolików, później się ogarnia cały świat. I między innymi była modlitwa za Żydów. No i było wtedy takie sformułowanie, że módlmy się za tych perfidnych Żydów. I Ojciec Święty, normalnie w liturgii, Ojciec Święty przerwał tę modlitwę, kazał się zatrzymać, kazał się cofnąć, pomijając ten fragment. Publicznie, nie wiem, wtedy były transmisje radiowe. Miał wielką odwagę, bo Pan mu dał ten dar rozumu, że w tej chwili trzeba zupełnie innego podejścia. A było to jeszcze grubo przed Soborem Watykańskim II, który zresztą ten papież powołał. I jak wiemy, nasz Ojciec Święty Jan Paweł II nazwał Żydów naszymi starszymi braćmi w wierze. No to zupełnie inne sformułowanie. A właśnie, a propos Jana Pawła II, to tutaj taka ładna jest charakterystyka. Powiedział, dar rozumu to dar szczególnej przenikliwości udzielonej przez Ducha i pozwalającej rozumieć całą głębię i wzniosłość Słowa Bożego. Dar umiejętności. U Izajasza nazwany darem wiedzy. To jest ciekawe, bo ja sobie zupełnie inaczej wyobrażałam ten dar, ale właśnie on jest darem, który odnosi się do rzeczy stworzonych, czyli do widzialnego świata, na który patrzymy. Chodzi o to, żeby w nim odkrywać Boga. Tak jak w mądrości było na odwrót. Dostrzegamy Boga w świecie, wychodzimy ze Słowa Bożego, z kontaktu z Bogiem i we wszystkim widzimy Boga, to tak na odwrót w umiejętności. Patrząc na świat stworzony, podziwiając przyrodę, podziwiając zwierzęta, niektórzy bardziej lub mniej, widząc ludzi, którymi się zachwycamy, widząc nawet zdobycze techniki, osiągnięcia ludzkie czy sztukę, poprzez te rzeczy materialne dostrzegamy Boga. I wtedy się pojawia w nas wdzięczność, pojawia się w nas uwielbienie po prostu. I właśnie, i wtedy ten dar nas chroni przed bałwochwalstwem, to znaczy przed absolutyzowaniem materii, świata, właśnie chociażby tych osiągnięć ludzkich, bo one nie są celem dla nas, dla chrześcijan, tylko środkiem do celu, do poznawania Boga i uwielbiania Go. Dar rady. Właśnie, dar rady. To jest ten dar, który otrzymujemy od Ducha Świętego, kiedy nie wiemy, co zrobić. On nam podpowiada, jak dokonywać wyborów. Też była o tym wczoraj mowa. Może to czynić przez Słowo Boże, może to czynić przez drugiego człowieka, może to czynić przez wewnętrzne natchnienia, a może to czynić również poprzez tą metodę rozeznawania duchów, o której mówił wczoraj Gienek, czyli to jest ta metoda ignacjańska świętego Ignacego Loyoli, czyli dar rozeznawania, i wtedy przychodzi ta rada od Ducha Świętego, którą, jak słyszeliśmy, mamy potraktować serio. Tak samo właśnie w najtrudniejszych sytuacjach, kiedy no jesteśmy w jakiejś ekstremalnej sytuacji, ten dar rady, możemy o niego prosić. I sam Jezus mówi: kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam podane, co macie mówić. To w Mateuszu w 10 rozdziale. No to właśnie jest zapewnienie, obietnica Pana, że również, a może szczególnie w takich sytuacjach, kiedy doznajemy prześladowań, przyjdzie ten dar rady, żebyśmy mogli no, naszą wiarę Boga no właśnie no obronić, to jest złe słowo, ale po prostu wytrwać po prostu. Tak samo właśnie ten dar rady, no już mówiłam, kwestia wyboru, co wybrać. Ja miałam kiedyś kontakt z takim dominikaninem, ojcem Rafałem Skibińskim, młody człowiek, zginął mając 33 lata. To był nasz duszpasterz i on zawsze mówił, że właśnie jak ma problem z wyborem dwóch dobrych rzeczy i nie wie kompletnie, jaką wybrać, to na ogół wybiera tę trudniejszą, która mu tak nie bardzo pasuje, bo wtedy przynajmniej ma gwarancję, że to nie była jego wola, a być może była to wola Boża. No i niestety, no myślę, że jest w niebie, ponieważ tak zrobił praktycznie. Kiedyś, no była, nie wiem, czy ja mam czas, no ale spróbuję szybciutko. Kiedyś była taka sytuacja, w kościele odprawiał mszę świętą wieczorem, i ogłoszenie było, że potrzebna jest osoba, która samochodem by zawiozła osobę chorą do lekarza gdzieś poza Kraków. No i zgłosił się taki chłopak, tylko powiedział, że on nie zna drogi, to było koło Białki Tatrzańskiej. Nie zna drogi, ktoś mu musi tę drogę pokazać. No i prosił tego ojca, żeby pojechał z nim następnego dnia. A ojciec mówi: nie mogę pojechać, bo mam jakąś pilną robotę do wykonania i może ktoś inny pojedzie. No i tymczasem, no właśnie, pojechał. Przez noc się zdecydował i pojechał, mimo że rzeczywiście miał robotę do wykonania. Jak jego brat, współbrat przyszedł do jego celi, to zobaczył kartkę: wyjechałem, przepraszam cię, za 3 godziny będę z powrotem, o 12 będziemy to robić, co mamy robić. No i właśnie to był grudzień, wpadli w poślizg I właśnie ten kierowca, który prowadził, nie chciał uderzyć w kapliczkę Matki Bożej, taką drewnianą. Zrobił gwałtowny skręt, samochód się wywrócił. Te dziewczyny tam, chora miała opiekunkę, bez szwanku, kierowca bez szwanku, a ojciec Rafał siedział na tym przednim siedzeniu koło kierowcy. Siedział i patrzał, podobno nawet z uśmiechem na drogę i wydawało się, że nic. No i po prostu już odszedł do Pana w jednym momencie. Chwała Panu. No i właśnie tak jak o każdy dar, również o ten dar możemy się modlić. I jest tutaj właśnie taki piękny fragment w psalmie 25. Daj mi poznać drogi Twoje, Panie, i naucz mnie Twoich ścieżek. Prowadź mnie według Twojej prawdy i pouczaj, bo Ty jesteś Bóg mój Zbawca. Następnie dar męstwa. No to dar, który jest nam powszechnie znany. Ojciec Święty Jan Paweł II o tym darze mówi. Przez dar męstwa Duch Święty umacnia wolę i sprawia, że człowiek gotów jest czynnie i wytrwale stawiać czoła nawet największym przeciwnościom i cierpieniom, szczególnie w przypadku męczeństwa. Męczeństwa krwi, ale także serca, choroby, słabości. No właśnie, dar męstwa uzdalnia nas do znoszenia ciężkich doświadczeń, właśnie osobistych, na przykład choroby, jakiegoś nieszczęścia w rodzinie, ale także do podejmowania trudnych dzieł z miłości do Boga. Czegoś takiego, przed czym się wzdragamy, na co wcale nie mamy ochoty. No i też mam taki przykład, ale bardzo króciutki będzie. Miałam takiego kolegę, który, no jak większość mężczyzn, bardzo nie lubi właśnie tak sytuacji chorobowych, szpitali, domów opieki. A tymczasem on właśnie chodził do chorych i to wcale niekoniecznie z rodziny, no ktoś tam w pracy, właśnie staruszek, którego już prawie nikt nie znał, bo był w takim wieku, a on go odwiedzał, a wiem z jakim wielkim trudem i z przykrością, ale tak trzeba. Właśnie dar męstwa. On się nie tylko odnosi do takich sytuacji ekstremalnych, kiedy właśnie są prześladowania, a wiemy, że one są, no, w naszym życiu też się takie małe prześladowania zdarzają, właśnie, że nie jesteśmy akceptowani w jakimś środowisku, dlatego że wierzymy, że praktykujemy. Często to jest też w rodzinie i to wymaga daru męstwa, ale wiemy również, że w tej chwili męczenników, takich jak w pierwszych wiekach chrześcijan, jest może nawet więcej i aktualnie w tej chwili pewnie giną i na Bliskim Wschodzie, i gdzieś w Indiach, w Pakistanie, a mają niekiedy prawo wyboru, tak jak ci robotnicy koptowie, którzy w Algierii, jak ich postawiono tam na tej plaży i przed plutonem egzekucyjnym, to mogli się zaprzeć Jezusa i ocalić w ten sposób swoje życie. No, nie zrobili tego. Jeszcze krzyczeli właśnie Jezus w ostatniej chwili. Zwykli robotnicy, no wyobraźcie sobie, tak jakby nasi robotnicy pojechali gdzieś na roboty za granicę i znaleźli się w takiej sytuacji. Ale właśnie mówię, że też dar męstwa jest bardzo potrzebny do naszego życia duchowego. Wtedy, kiedy przychodzą osłości, kiedy właśnie mamy jakąś taką noc ciemną wiary, kiedy nie możemy się modlić, to duch, dar męstwa pozwala nam to przetrwać z taką ufnością, że przyjdzie dobry czas, kiedy będziemy doznawać tych pociech duchowych, czyli radości z przebywania z Panem, a tutaj właśnie prosimy o ten dar męstwa, żeby przetrwać tę ciemność. Właśnie, tutaj mam też takie piękne sformułowanie, które bardzo mnie poruszyło, że dar męstwa jest zakorzeniony w misterium paschalnym Chrystusa. No właśnie, skąd ta siła, ta moc? No z krzyża Chrystusowego. Właśnie z tej świadomości, że przede wszystkim to On był mężny, że to On właśnie też nie miał wcale ochoty wiemy w Ogrojcu, jaka była sytuacja, ale właśnie prosił o ten dar męstwa swojego ojca, żeby spełnić jego wolę. I tak samo przeszedł tę śmierć, ale zmartwychwstał. I tak samo nas chce przez to przeprowadzić. Chce, żebyśmy zmartwychwstali, ale musimy nieraz przejść przez te trudne chwile właśnie z jego pomocą, z darem męstwa. Dar pobożności. To bardzo wiąże się z tym, o czym mówiliśmy wczoraj, o naszym synostwie, o tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi naszego Ojca. Ponieważ dar pobożności to jest właśnie takie zbliżenie się do dobrego Ojca. To jest nie tyle zewnętrzne praktykowanie, co po prostu kochanie Ojca, odpowiadanie na Jego miłość, pragnienie bycia z Nim, pragnienie służenia Mu, pragnienie doznawania Jego opieki, ale też służenia Mu. Po prostu też pytania się, co Tobie, Ojcze, sprawi radość. I to pragnienie właśnie tak przenika chrześcijanina, który otrzymuje ten dar pobożności, a równocześnie wszystko to, co oddala od Ojca, co mu się nie podoba, budzi wstręt, no właśnie, własny grzech, ale też zło w świecie. I ten dar pobożności pozwala nam też patrzeć na innych z miłością, ponieważ wiemy, że oni także są dziećmi tego kochającego Ojca. Właśnie, i ten dar pobożności, nieraz słyszymy, a to on taki pobożniś, no taki jakaś dewotka. No właśnie, to jest przeciwieństwo tej pobożności pozornej dewocji, która często jest związana z pychą, z odrzuceniem drugiego człowieka, ponieważ jest taki czy siaki, z poczuciem wyższości. Nie, prawdziwa pobożność jest pokorą, jest zobaczeniem, że jestem małym dzieckiem, że wszystko mam od Ojca, że On mnie kocha. No nawet tak w jednym z objawień Matka Boża mówi, że jak się modlimy za grzeszników, to musimy się modlić z miłością. Nie możemy się modlić za nich bez miłości. No i też właśnie pobożność nie jest uciekaniem w modlitwę, w praktyki od życia. Nie jest właśnie takim przeciwstawieniem czynu. Tutaj właśnie pobożność wzywa nas do czynu, do pracy, do działania, nawet właśnie nie tylko w najbliższym kręgu rodzinnym czy pracy, ale w szerszym, w takim poczuciu odpowiedzialności za wspólnotę, za społeczność, w której jestem. Pobożny chrześcijanin to również dobry obywatel, kochający swoją ojczyznę. Dar bojaźni Bożej. No to jest bardzo podobny dar, ale tutaj może akcent jest położony bardziej na oddawanie czci Bogu, takie poczucie Jego majestatu, Jego wielkości, tego, że my jako ludzie, no właśnie z Jego łaski tylko jesteśmy przybranymi dziećmi Boga. Z Jego łaski Pan Jezus nazwał nas swoimi przyjaciółmi, ale On jest niepojęty, ma wielki majestat i nawet święty Tomasz z Akwinu, przecież taki teolog najwyższej klasy, powiedział, że pierwszą rzeczą, jaką możemy powiedzieć o Bogu, to to, że nie potrafimy o Nim niczego powiedzieć. Jedynie w Jezusie Chrystusie mamy no właśnie ten przystęp do Ojca, taki bezpośredni, bo Jezus mówił, że ja i Ojciec jedno jesteśmy. Więc no właśnie, ale żebyśmy jednak, przepraszam za wyrażenie, nie poklepywali Pana Boga po plecach. Równocześnie właśnie ta bojaźń Boża, dar bojaźni Bożej, każe nam na wszystko patrzeć z punktu widzenia Boga, to znaczy liczenia się z Nim, liczenia się z Nim, właśnie z Nim, a nie z opinią ludzką, z innymi ludźmi. I to czyni nas wolnymi wobec właśnie opinii ludzkiej. Jeżeli Panu Bogu się podoba to, co robię, to już no, nie przejmuję się tym, co ludzie sobie pomyślą. No i właśnie tak jak mówiliśmy o tym ubóstwie. Ubóstwo jest warunkiem koniecznym do tego, żeby otrzymać te dary. Na koniec przeczytam, znaczy może nie na koniec, jeżeli będzie można jeszcze 5 minut i chciałabym później powiedzieć o darach charyzmatycznych. Bo te dary, które wymieniliśmy, to są właśnie tak zwane dary zwyczajne, które otrzymuje każdy chrześcijanin. No oczywiście należy o nie prosić, ale to są dary dla niego samego. Natomiast są jeszcze dary charyzmatyczne dla Kościoła, ale to najpierw może przeczytam, bo jest piękna modlitwa Jana Pawła II do Ducha Świętego, modlitwa, którą polecił mu Ojciec. Może tak, no, wsłuchamy się w tę modlitwę i potraktujemy ją jako własną. Może wstańmy, tak. Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych. O dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej. O dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary. O dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował. O dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać. O dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi synowską miłością. O dar bojaźni Bożej, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać. Amen. Teraz jeszcze właśnie parę słów o darach charyzmatycznych, ponieważ właśnie czytamy w pierwszym liście do Koryntian właśnie o tych darach. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Właśnie, te wymienione dary mają służyć Kościołowi. I otrzymują je ci, którzy są gotowi do służby. Z tym, że nie wszyscy otrzymują wszystkie. W zależności od potrzeb Pan daje te dary, które są potrzebne w tej chwili, na ten czas, w określonych okolicznościach. One oczywiście nas też przybliżają do Boga, ale mamy nimi służyć innym. I teraz może kilka z tych darów scharakteryzuje, bo dar mądrości słowa no, trochę pokrywa się właściwie bardzo z darem mądrości, o którym już poprzednio mówiłam, czy dar poznawania, Chociaż dar poznania to też dotyczy, to są właśnie te dary nadzwyczajne, charyzmatyczne. Dar poznania dotyczy też tego, że poznajemy mocą Ducha Świętego to, co nie jest dostępne dla naszego umysłu, o czym po prostu nie wiemy. Na przykład modlimy się wstawienniczo nad kimś i czasami właśnie Pan daje ten dar poznania, o co tutaj chodzi. Chociaż nie znamy tej osoby, nie znamy jej historii życia, może nic nie powiedziała, ale Pan daje ten dar poznania nie dla naszej ciekawości, tylko na to, po to, żeby tej osobie pomóc. Więc tu jest ten aspekt służby. Dar języków. No to jest taki najbardziej powszechny dar charyzmatyczny, zwany inaczej glosolalią, który polega na tym, że Duch Święty daje nam dar modlitwy. Wtedy, kiedy nie umiemy się modlić, Duch Święty sam przychodzi z pomocą, dając nam właśnie ten dar modlitwy językami, czyli słowami, których sami nie rozumiemy, a które Duch Święty tworzy w naszych ustach. Może to być dar modlitwy językami, śpiewem. Tu właśnie często na spotkaniach modlitewnych możecie się z tym spotkać, że śpiewamy no właśnie takimi niezrozumiałymi słowami, albo właśnie mówimy do Pana takimi niezrozumiałymi słowami. I te słowa nie są tylko dla otoczenia niezrozumiałe, ale dla mówiącego również są niezrozumiałe, ale pozwalają stanąć w obecności Pana, oddać Mu chwałę. To jest po prostu modlitwa uwielbienia, chwały, którą Duch Święty daje nam właśnie wtedy, no wtedy nam daje. Czasami na przykład w takich sytuacjach, kiedy też nie wiemy, o co się modlić, to jest po prostu dar z nieba, który dostają ci, którzy otworzyli się na działanie Ducha Świętego. Dar proroctwa. No wczoraj właśnie mieliśmy taki dar na spotkaniu modlitewnym i to taki dar połączony z obrazem, prawda, tego tunelu. Może być dar proroctwa wyrażany słownie. To też Duch Święty tworzy w nas, ale nie dla nas, tylko dla wspólnoty Kościoła modlącego się. A dar języków, dar tłumaczenia języków. No u nas się też pojawił taki dar właśnie tego tłumaczenia języków, czyli ktoś mówi w tym darze glosolali w sposób niezrozumiały, a jest jedna osoba, która to rozumie, to znaczy nie literalnie, filologicznie, tylko po prostu treść i sens, którą Pan chce przekazać Kościołowi no, zgromadzonemu. No i tak moglibyśmy charakteryzować te dary. Jest ich ogromna ilość. Pan daje tak, jak chce i daje je ubogiemu, pragnącemu, proszącemu. Chwała Panu. Amen.